Pan drodzy Państwo, zaczynamy. Pochwalamy Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Znów parę miesięcy minęło. Kolejny rok akademicki przed nami. Zacznijmy od modlitwy. Prosząc Pana Boga, by Jego opieka nam towarzyszyła, by nas oświecił mocą, światłem swojego ducha i żebyśmy to, co rozważamy, mieli z pożytkiem dla siebie i dla innych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że po wakacjach wraz teraz z nastaniem jesieni kolejny raz znaleźli Państwo i siły, i czas na to, żebyśmy nowy cykl konferencji biblijnych rozpoczęli. Trochę inaczej niż w ubiegłych latach, rozpoczynamy go nieco wcześniej, rozpoczynaliśmy w październiku, ale tak w tym roku wypadło, że za kilka dni muszę wyjechać do Rzymu. Zapewne Państwo wiedzą, że będę brał udział, co dla mnie jest wielkim zaszczytem i wielką przyjemnością, w 12. Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów. Jest to nominacja bardzo ważna, dlatego że z całego świata Ojciec Święty nominował do tego udziału 41 osób. Są tam wśród nich także osoby, które znam, a nawet moi przyjaciele z różnych części świata, bo kiedyś razem byliśmy na studiach biblijnych, albo też spotykamy się przy różnych okazjach, zwłaszcza w Rzymie czy w Jerozolimie. I teraz wśród tej grupy nominowanych znalazłem się i ja, żeby być tam. Po łacinie nazywa się to adiutor, natomiast po polsku przetłumaczono to jako ekspert w pracach tego synodu biskupów. To jest bardzo duży zaszczyt, duże wyróżnienie dla naszego środowiska biblijnego, dla wszystkich, którzy w Polsce zajmują się Pismem Świętym, bo taka nominacja nie zdarza się często. Synod trwa od 5 do 26 października, zatem pełne 3 tygodnie. W najbliższą niedzielę zostanie otwarty z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI. Potem papież będzie uczestniczył w pracach tego synodu i również w jego zamknięciu w niedzielę 26 października. Dzieje się to zaproszenie, czy to powiedzmy to zaproszenie do udziału, powołanie, ta nominacja łączy się z tym, że tytułem tego synodu, jego tematem jest Słowo Boże w życiu i posłannictwie Kościoła. Przygotowania do tego synodu trwają od dłuższego czasu. Jest to pierwszy synod zwyczajny biskupów zwołany przez Benedykta XVI. Poprzedni, co prawda, odbył się w roku 2005, również jesienią, kilka miesięcy po śmierci Jana Pawła II, ale poprzedni został przygotowany jeszcze za Jana Pawła II, chociaż odbył się za pontyfikatu Benedykta XVI. Poprzedni synod, jego tematem była Eucharystia i pogłębienie pobożności i świadomości eucharystycznej. Tematem tego synodu jest Słowo Boże. W ten sposób papież Benedykt XVI pragnie powiązać te dwa stoły, z których bez przerwy się karmimy, to znaczy stół Eucharystii i stół Słowa Bożego. Te przygotowania do tej pory trwały już prawie 2 lata. Został wydany taki opublikowany dokument najpierw do dyskusji. On był przedmiotem dyskusji w wszystkich praktycznie krajach świata. Z episkopatów poszczególnych krajów wysyłano tam swoje uwagi i spostrzeżenia. Na tej podstawie został opracowany dokument, który nosi nazwę Lineamenta i ten dokument otrzymaliśmy do przeczytania i do skomentowania. Natomiast teraz od 5 października w Rzymie będą brali udział 3 nasi biskupi, którzy są przedstawicielami konferencji episkopatu. Będzie to ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który jest metropolitą poznańskim, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, który jest metropolitą wrocławskim i ksiądz biskup Zbigniew Piernikowski, który jest biskupem siedleckim. Nawiasem mówiąc, ma w tych dniach pogrzeb swojego poprzednika, bo przedwczoraj zmarł biskup Jan Mazur, który przez 20 ponad lat był biskupem siedleckim i w Siedlcach teraz żałował. Więc ci trzej biskupi będą brali udział jako właśnie biskupi. Do tego papież jeszcze mianował od siebie spośród kardynałów kardynała Dziwisza i mianował również panią Kusz, która jest taką przełożoną żeńskich zgromadzeń bezhabitowych na całą Europę i właśnie w tej grupie Polaków będziemy brać udział w pracach tego synodu, każdy na swój sposób, dlatego że ja mam brać udział w pracach sekretariatu, a więc nie w pracach biskupów, bo te idą swoim własnym torem, tylko w pracach sekretariatu, który ma przygotować ostateczny synodalny dokument, który później zostanie ogłoszony. Mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli czasami przychodzi w życiu jakaś taka satysfakcja z powodu tego, co się robi, czym się człowiek zajmuje, to na pewno tego rodzaju moment, tego rodzaju chwile są bardzo, bardzo ważne. I mówię to bez, proszę mi wierzyć, to nie jest ani grzecznościowe, ani to nie jest jakaś taka czysta kurtuazja. Kiedy tak nad tym myślę od czasu do czasu, bo myśleć trzeba o tym sensie, o znaczeniu tego, co robimy, to myślę, jestem przekonany, zresztą usłyszałem to od tych, którzy rzeczy załatwiali tutaj na poziomie polskim, również od nuncjusza, że bardzo wielki udział w tym mają Państwo, dlatego że to, co robimy od ponad 20 lat przecież, wydaje błogosławione owoce, ta refleksja nad Pismem Świętym z różnych stron podejmowana, więc ona ukazuje nam, że Pismo Święte żyje i w życiu, i w posłannictwie Kościoła, i w misji Kościoła, i o tym właśnie, nad tym będziemy się zastanawiać, jak to życie Pisma Świętego ożywić, pogłębić, co jeszcze zrobić, żeby mentalność biblijna, kultura biblijna były wśród wiernych na świecie głębsze. Sam papież Benedykt XVI jest ogromnym znawcą Pisma Świętego. Państwo wiedzą, że w ubiegłym roku, parę miesięcy temu, patrzyliśmy na Jezusa właśnie oczami Benedykta XVI i dochodziliśmy do bardzo głębokich spostrzeżeń, bo on pomagał nam Jezusa zobaczyć swoimi własnymi oczyma. Miejmy nadzieję zatem, że to, co czeka w Rzymie, będzie również bardzo owocne. Właściwie, jak Państwu powiem tak szczerze, to będzie mój pierwszy pobyt po śmierci Jana Pawła II, dlatego że od tamtej pory jakoś tak się wzbraniałem wewnętrznie przed tymi odwiedzinami Rzymu i powiedziałem sobie, że jeżeli żadna konieczność tam mnie nie pchnie, to będę się wstrzymywał, bo Rzym bez Jana Pawła II dla mnie, który rozpoczynałem studia właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II, pamiętam jego wybór i tak dalej, to jakiś taki przyjazd i odwiedziny grobu zawsze wydawały się perspektywą trudną, a teraz pewnie trzeba będzie i pójść na grób i po prostu popatrzeć na ten Rzym tak, jak on od kilku lat bez Jana Pawła II się rozwija, jak on żyje. I mogę Państwu też powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie będę się poruszał i w Bazylice Świętego Piotra i w innych miejscach, bo będzie to także Rzym katakumb męczenników świętego Piotra i świętego Pawła również, o czym za chwilę z całą pewnością będę pamiętał więcej. Wracam stamtąd, jeżeli szczęśliwie, 26 października i zapraszam na zajutrz 27 października, w poniedziałek, czyli ostatni poniedziałek miesiąca. Zapraszam Państwa i pewnie nie będzie o świętym Pawle, tylko podzielę się na gorąco z tym, jak taki synod wygląda biskupów. Jest to wielkie wydarzenie w Kościele, dlatego że zbierają się, jest to drugie wydarzenie po Soborze. Sobór jest najważniejszym, największym, natomiast synod jest drugim co do ważności zebraniem biskupów, które rozstrzyga o kierunkach nauczania i życia Kościoła. Więc już z góry zapraszam na następny dzień po powrocie i opowiem Państwu, jak to przebiegało. Oczywiście wielkim przeżyciem jest też możliwość spotkania Ojca Świętego, wielu kardynałów, kolegów, uczonych z całego świata, którzy w tych wykładaniu i objaśnianiu Pisma Świętego są najwybitniejszymi autorytetami, zatem będzie to przeżycie ogromne. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny cykl. Bardzo chciałbym, żeby ten cykl Państwa zainteresował i mam nadzieję, że tak będzie, a jego tytuł wypływa z samej istoty roku, który przeżywamy. Mamy bowiem rok świętego Pawła i trzeba nam oczywiście Pawłowi się przyjrzeć. Ktoś z Państwa mógłby pomyśleć, zwłaszcza ci, którzy są najbardziej wierni, którzy od lat biorą udział w naszych konferencjach, że już dwa razy mieliśmy dużą możliwość refleksji nad życiem i nad osobą świętego Pawła, dlatego że z początkiem lat 90. był cykl konferencji jemu poświęcony. Był również cykl konferencji poświęcony czytaniu dziejów apostolskich i prezentacji dziejów Kościoła Apostolskiego. I wreszcie po trzecie, nawet nie po drugie, był taki cykl konferencji poświęconych Kościołom Apostolskim. I wtedy również, mówiąc o Kościołach Apostolskich, mówiliśmy o wkładzie świętego Pawła. Teraz chciałbym podejść do świętego Pawła inaczej. Mianowicie chciałbym go ukazać w roku, w którym jest mu poświęcony, przede wszystkim jako człowieka. Po drugie, jako wyznawcę Jezusa Chrystusa, którego wiara okazała się heroiczna. Po trzecie, jako apostoła i to człowieka niezłomnego. Po czwarte, jako krzewiciela Ewangelii zdecydowanego na wszystko. Piąte wreszcie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, drodzy Państwo, ile jeden człowiek może zrobić dobrego. Albo może inaczej, ile dobrego może zrobić Pan Bóg przez jednego człowieka. Otóż jeden człowiek, który podda się woli Bożej, który zaufa Panu Bogu, może dokonać prawdziwych cudów i może dokonać tego, czego nie dokonają setki i tysiące innych. Paweł dokonał cudu. Jeżeli uda się w ciągu tego roku ukazać tego człowieka, to właśnie z tej strony, ze strony tej ogromnej pracy duchowej, jakiej dokonał, no to nasze zadanie zostanie osiągnięte. Portret świętego Pawła, który będziemy starali się malować, to jest portret robiony słowem. Nawet zastanawiałem się, może jeszcze trzeba będzie wrócić do tamtej myśli, żeby pokazać Państwu przeźrocza, zwłaszcza przeźrocza z rozmaitych miejsc pawłowych, bo dzięki Bogu mogłem być prawie wszędzie tam, gdzie był święty Paweł. Rozpocząłem to dość wcześnie wraz ze swoimi studiami biblijnymi. Ta osoba Pawła zawsze mnie fascynowała, zawsze porywała, wydawał mi się zawsze jakoś bardzo bliski. Dlatego można byłoby, może weźmiemy kiedyś zimą, kiedy dni będą jeszcze krótsze i pokażemy sobie te miejsca z nim związane, kiedy już więcej będziemy o nim wiedzieli, ale przede wszystkim chciałbym o nim opowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy go zobaczyli oczami naszej wyobraźni, żeby nakreślić jego portret słowem, bo można by powiedzieć tak, że słowa właśnie stanowią język przywiązania, język miłości. Można patrzeć, mieć mentalność telewizyjną, ale to, co najbardziej człowieka porusza, to jest słuchanie, to jest żywe słowo. I ten portret nakreślony, portret apostoła nakreślony przez kogoś, kto go wiele razy czytał i kto go jakoś, jak mi się wydaje, rozumie, może być interesujący. Dodam do tego jeszcze jedno. Państwo dobrze wiedzą, że ja z wykształcenia i z przygotowania zajmuję się Starym Testamentem. To znaczy, jeżeli chodzi o wykłady dla studentów, zarówno w Warszawie, jak i w Toruniu, to zajmuję się egzegezą tak zwaną Starego Testamentu, czyli czytamy Pismo Święte po hebrajsku, po aramejsku, po grecku, przekładamy to na język polski, słowo po słowie komentujemy Stary Testament. Dlatego trudno mi tak bardzo mówić o Starym Testamencie, zwłaszcza wobec Państwa, bo mam w sobie taką obawę, że byłoby to zawsze zbyt szczegółowe, może nawet inne, a być może jakoś niezrozumiałe, dlatego że ta liczba szczegółów dotyczących każdego słowa i każdego zdania mogłaby przytłoczyć ogólny sens. A tymczasem nasze konferencje to tak jakby oderwanie się od tamtego i zajęcie się głównie rzeczywistością Testamentu Nowego. A w rzeczywistości Nowego Testamentu dwie osoby wysuwają się na pierwszy plan. I nie ulega wątpliwości, że te dwie osoby są bohaterami ksiąg Nowego Testamentu. Bohaterem Ewangelii jest Jezus, natomiast bohaterem dziejów apostolskich i listów apostolskich jest Paweł. Jezus i Paweł. Bez jednego i bez drugiego nie byłoby tej zwłaszcza ekonomii. Można by powiedzieć już na początku tak, że gdyby nie było Pawła, to Ewangelia pozostawałaby sprawą żydowską. Jezus uczył, nauczał po hebrajsku, po aramejsku, w świecie żydowskim, w Galilei, w Samarii, w Jerozolimie, w Judei, w Palestynie. Zatem Ewangelia nie mogłaby wyjść poza obręb świata semickiego. To właśnie Paweł sprawił, że Ewangelia została przełożona na język grecki. On ją wyraził w języku, który jest również i nasz, bo język grecki stanowi fundament języków indoeuropejskich, do których my przynależymy. Można by powiedzieć tak, że o ile Jezus przyniósł światu zbawienie, o tyle Paweł sprawił, że Jezus stał się światu znany. To nam jeszcze raz pokazuje, że Bóg potrzebuje ludzi, żeby mu niejako pomogli. I tym kimś, kto pomógł Jezusowi przenieść Ewangelię w rozmaite zakątki świata, był Paweł. Ale paradoks polega na tym, że kiedy Paweł rozpoczynał swój żywot i kiedy Paweł był młody i dorastał, to był zupełnie po drugiej stronie barykady. Paradoks polegał na tym, że Paweł był prześladowcą i będzie prześladowcą Chrystusa i prześladowcą Kościoła. I będziemy śledzić ten proces, jak to się stało, że dawny prześladowca, który wkładał całą energię w prześladowanie Kościoła, i będziemy zastanawiali się, dlaczego to robił, kiedy już przeszedł przemianę pod Damaszkiem i będziemy myśleć, na czym ta przemiana polegała, to wtedy, myślę, dotrzemy do tego, co również stanowi o nas. Bo zrozumieć Pawła, to w gruncie rzeczy zrozumieć siebie. Niech Państwo zwrócą uwagę, że po dzień dzisiejszy nie ma żadnego jakiegoś takiego naprawdę dobrego opracowania poświęconego Pawłowi, przeznaczonego na użytek wszystkich ludzi, wszystkich wierzących zwłaszcza. Paweł jest jak taki gigant, którego nie da się zamknąć do jednych ram czy do jednego worka. Paweł jest jak ktoś, kogo nie sposób sportretować, dlatego że ma nie jedną, ale wiele twarzy. I jak na jednym obrazie pokazać twarz prześladowcy, twarz nawracającego się, twarz apostoła i twarz głosiciela Ewangelii. Te rozmaite twarze, a zobaczymy tych twarzy jeszcze więcej, otóż te rozmaite twarze, każda z nich jakby wymagała osobnego portretu. Pod koniec swojego życia Jerzy Kawalerowicz miał za sobą nakręcony film Quo Vadis. Film Quo Vadis, o którym kiedyś Państwu powiedziałem, że popatrzył na świat w tym filmie oczami Kościoła. I kiedy już był coraz słabszy, mówił, że miałby jedno pragnienie, którego nigdy nie ziści. Mianowicie chciałby nakręcić film o świętym Pawle. Ale pociesza go to jedno, że jeszcze nikt takiego filmu nie nakręcił. Są jakieś próby, są jakieś drobiazgi, mniej czy bardziej udane, ale nie ma jednej takiej epopei, jak na przykład Pasja Mela Gibsona, gdzie ta pasja w całym świecie kojarzy się już teraz z męką i z cierpieniami Chrystusa. Nie ma takiego filmu, na którym udałoby się przedstawić Pawła, a przede wszystkim jego metamorfozę, jego przemianę. Z tego względu wydaje mi się, że możemy zaryzykować nakreślenie portretu apostoła Pawła i nakreślenie portretu słowami. Słowa zawsze są ułomne, ale mają, jak powiedziałem, tę dobrą stronę, że potrafią uruchomić wyobraźnię. Zatem spróbujmy to zrobić. Spróbujmy przyjrzeć się najpierw kontekstowi, w jakim on przyszedł na świat i zastanowić się, dlaczego właśnie teraz Kościół ma czas jemu poświęcony. Otóż, drodzy Państwo, ojciec święty Benedykt XVI postanowił 2 lata temu, że rok 2008 będzie czczony jako rok świętego Pawła, dlatego, że według najbardziej prawdopodobnych obliczeń Paweł urodził się w 8 roku ery chrześcijańskiej, czyli przyszedł na świat 2000 lat temu. Oczywiście dokładna data jego narodzin, nie mowa już o miesiącu i o dniu, ale nawet rok, nie są znane i nigdy znać ich nie będziemy, ale jeżeli nawet, powiedział papież, nie urodził się w roku 8, to bardzo blisko. Gdzieś według wszelkiego prawdopodobieństwa to był 8 do 10 roku. Ponieważ, wspominaliśmy o tym wiele razy, przy przeliczaniu kalendarza kiedyś rzymskiego od założenia Rzymu na kalendarz chrześcijański, co miało miejsce w VI wieku po Chrystusie, mnich Dionizy Mały popełnił błąd, to Pan Jezus, gdybyśmy chcieli tak dokładnie rzecz przeliczyć, urodził się około 4-5 roku przed erą chrześcijańską, czyli przed swoim urodzeniem. Brzmi to jak nonsens, ale w świecie nonsensów nie brakuje i w kalendarzu też. Więc Jezus urodził się nieco wcześniej, bo Dionizy popełnił błąd sięgający około 5 lat. Jeżeli tak, to w czasie, kiedy Paweł przychodził na świat jako Saul, bo takie imię otrzymał, o czym za chwilę, to Jezus miał kilkanaście lat i mieszkał w Nazarecie. Zatem obaj znać się nie mogli, chociaż teoretycznie mogli się ze sobą spotkać. Paweł przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej jako Szaul. Otrzymał nazwę, imię Szaul i było to nawiązanie do pierwszego króla Izraela, który rządził w latach 1020 do 1000 przed Chrystusem i miał właśnie na imię Szaul, co jest spolszczone jako Saul. Pewnie o tym, że rodzice, zwłaszcza ojciec, bo zwyczaj był taki, że żydowski ojciec wybierał imię synowi, a żydowska matka wybierała imię córce. Otóż to imię Szaul, Saul, nie zostało dla dziecka wybrane przypadkowo, bo stanowiło nawiązanie do tego pierwszego króla, bo tak jak pierwszy król, tak również ojciec Saula czy Szawła, jak to czasami po polsku mówimy, pochodził z plemienia Benjamina. Izraelici mieli wtedy świadomość, który pochodzi z jakiego plemienia i plemię Benjamina to byli potomkowie, jak sama nazwa wskazuje, Benjamina, urodzonego Józefowi z jego najbardziej umiłowanej żony, która miała na imię Rachela i która zmarła przy narodzinach syna. Zatem Benjamin był dzieckiem najmłodszym, był dzieckiem zrodzonym w tragicznych okolicznościach i był zarazem dzieckiem bardzo kochanym. Plemię Benjamina w całym Izraelu było plemieniem najmłodszym, dostało dział na południe od Jerozolimy, a więc na południe od Betlejem również, tam gdzie leży Hebron, taki dział pustynny, niezbyt korzystny, bo to najmniejszym nie daje się największych rzeczy i miało świadomość, że to spośród nich wywodzi się właśnie pierwszy król Izraela. Ten król, nawiasem mówiąc, bardzo marnie skończył, dlatego że wdał się w wojnę z Filistynami i około 1000 roku przed Chrystusem został przypadkowo zabity podczas bitwy na wzgórzach Gilboa. Jego następcą na tronie Izraela był król Dawid. Zatem mały chłopiec urodzony w Tarsie otrzymał na imię Saul i został również, o czym kilka razy wspomina, został również obrzezany. Dlatego, że obrzezanie było obok świętowania szabatu znakiem wyróżniającym Żydów. Tak w gruncie rzeczy jest po dzień dzisiejszy. Mianowicie wśród różnych nurtów judaizmu współczesnego, ortodoksyjny, konserwatywny, liberalny, reformowany, to ich spoiwem jest w dużej mierze to, że przestrzegają szabatu i te z nich, które mają charakter tradycyjny, również przestrzegają obrzezania noworodków płci męskiej. Ten zwyczaj przypada na ósmy dzień po narodzeniu dziecka. Wtedy dziecko zostaje poddane temu obrzędowi, przez który następuje wszczepienie go do życia Izraela. Wtedy to było do życia biblijnego Izraela. Kim byli rodzice Saula? Otóż byli Żydami, którzy prawdopodobnie nie oni, lecz ich rodzice, a może nawet wcześniej ich przodkowie, opuścili Ziemię Świętą i udali się do Tarsu. Tars leży na terenie dzisiejszej południowej Turcji. Właściwie tak myśląc o Tarsie, to pomyślałem sobie mniej więcej tak, żeby go sobie przybliżyć. Gdybyśmy wsiedli w autokar i gdybyśmy razem rozpoczęli podróż i mieli ze sobą, mieli zapewnione jakieś noclegi i wyruszyli z Warszawy i wszystko było bezpiecznie, to na czwarty dzień byśmy dotarli do Tarsu. Jechalibyśmy najpierw na Węgry, tam można byłoby się zatrzymać, potem przez Rumunię i kawałek Bułgarii i tam można się zatrzymać, to druga noc, potem do środkowej Turcji i tam można się zatrzymać i na czwarty dzień byśmy dojechali do Tarsu. To miasto jest, drodzy Państwo, niezwykłe. Dlaczego ono jest niezwykłe? Dlatego, że miejsce, w którym leży, jest niezwykłe. Otóż na pewno doświadczyli Państwo tego, że są takie miejsca, które coś kończą i zaczynają coś nowego. Otóż tak, na przykład tak jest z morzami, no ale morza to oczywista sprawa. Tak jest z rzekami. Dojeżdżamy do jakiejś rzeki, przeprawiamy się na drugą stronę i po drugiej stronie już jest inaczej. Zwłaszcza jeżeli to jest duża rzeka, ale powiedzmy sobie, lewobrzeżna Polska różni się od prawobrzeżnej Polski w oczywisty sposób. Wisła jakby no, coś zmienia. Kto z Państwa podróżował samochodem albo pociągiem czy autokarem do Włoch, to dobrze wie, że kiedy jedziemy przez Polskę, przez Słowację, przez Austrię, wjeżdżamy w Alpy, to jeszcze ciągle czujemy się na północy. Ale kiedy pokonujemy Alpy i samochód albo pociąg zaczyna zjeżdżać w dół i mamy przed sobą wielką włoską dolinę, mamy Udinę, a potem Wenecję, to już jest zupełnie inaczej. Otóż Alpy coś kończą i Alpy coś zaczynają. Tam już jest Śródziemnomorze. I z Tarsem jest podobnie. Mianowicie, kiedy się jedzie przez Anatolię, przez dzisiejszą Turcję i kiedy się jedzie w kierunku Morza Śródziemnego, to po drodze, zanim dojedziemy do morza, jest potężne pasmo górskie. To pasmo nazywa się Taurus. Taurus znaczy po polsku byk. Otóż nazwa jest mocna, ale i góry są mocne. Te góry po dzień dzisiejszy praktycznie są nie do przebycia. Są tam tylko jedna, dwie, może trzy drogi i to bardzo kręte, bardzo trudne, którymi nie sposób tak przedostać się bez problemu z północy na południe, zjechać z Anatolii tam nad Morze Śródziemne i jedna z tych dróg, ci z Państwa, którzy byli w Turcji kiedykolwiek, w stronę jechali Ankary, to jedna z tych dróg właśnie dokładnie tam prowadzi. Prowadzi w kierunku Syrii. Idzie przez takie miasto Aksaral, a potem do Adany i to wszystko jest na drogowskazach i ona prowadzi do Syrii, do Iraku itd. Kiedy w świecie było spokojnie, to na tej drodze było mnóstwo ciężarówek. Tamtędy przewalały się również ciężarówki polskie. Kilka lat temu, kilkanaście lat temu, póki żeśmy się nie uwikłali nikomu, a nam zwłaszcza niepotrzebne wojny i póki prowadziliśmy handel z Bliskim Wschodem, poza Izraelem, to tam były dziesiątki polskich tirów, dziesiątki polskich kierowców, które tamtędy jechały i przejeżdżali koło Tarsu, zapewne nie mając świadomości, co to za miasto. Otóż, żeby zjechać nad Morze Śródziemne, trzeba się przedostać przez tak zwane Cylicyjskie Wrota. Jest to maleńki skrawek, gdzie po obydwu stronach są potężne góry, a tam wąwóz w najwęższym miejscu liczy sobie około 50 metrów, płynie rzeka i pomiędzy tymi potężnymi górami jest bardzo wąska droga, nawet na dzisiejsze możliwości, i tą wąską 50-metrową przełęczą można wydostać się właśnie na południe. Ponieważ jest to miejsce bardzo szczególne, to jest tam taki zajazd, jakiś bar, restauracja, bo wszyscy kierowcy, którzy tamtędy jadą, muszą się tam zatrzymać, zwłaszcza jeżeli jadą tam pierwszy raz albo w ogóle raz w życiu, bo robi to na nich ogromne wrażenie. Przejazd przez góry, gdzie można tylko przejechać 50-metrowym wąwozem, przy czym różnica poziomów jest ogromna. Bo kiedy się jedzie na północ, trzeba jechać mocno do góry i widać samochody, które jadą z szybkością 5-8 km na godzinę, a więc bardzo ciężki podjazd, albo z północy na południe jedzie się z góry. I cała umiejętność polega na tym, żeby samochód nie nabrał takiej szybkości, że nie da go się zatrzymać. Zatem muszą być kierowcy, którzy są do tego doskonale przygotowani. I kiedy jadąc od naszej strony nad Morze Śródziemne pokonamy tam przełęcz, wtedy po prawej stronie zaczynają się okolice Tarsu. Co się zmienia? Można by powiedzieć wszystko. Pierwsza rzecz to jest gorąco. Tam jest gorąco, dlatego że na tych potężnych górach Taurusu zatrzymują się wiatry, zatrzymuje się słońce, temperatura i tam zawsze jest cieplej niż przedtem, niż w środkowej Turcji. A więc w ciągu godziny trzeba być przygotowanym na to, że w Turcji jesteśmy wysoko i na przykład jest 20 stopni, zjeżdżamy do Tarsu i jest 36, 38. I oczywiście inne pory roku, dlatego że inny zupełnie klimat. Klimat bardzo dobry, ale zarazem bardzo gorący. Koło Tarsu płynęła w starożytności duża rzeka, teraz to jest mniejsza rzeka, która po grecku nazywa się Cydrus albo Kydrus. Dzisiaj to jest taka rzeka jak nasza Pilica, powiedzmy sobie, i to jeszcze nie przy wpłynięciu do Wisły, tylko dużo wcześniej. A więc taka kilkumetrowa rzeka, ale ponieważ to jest Śródziemnomorze, no to oczywiście każda rzeka to jest skała. W starożytności ta rzeka była większa, do tego stopnia, że ona była spławna. I proszę sobie wyobrazić, że ta rzeka dopływa do Morza Śródziemnego, ale Tars nie był portem. Nie był portem morskim. Mówiąc inaczej, Tars był portem, ale nie leżał nad morzem, tylko mniej więcej 10 km głąb lądu. Bo wzięli się na sposób starożytni Grecy i wymyślili sobie, że nie będą budowali portu nad samym morzem, bo tam jest bardzo niebezpiecznie, przede wszystkim z powodu piratów, tylko zrobią sobie port 10 km głąb lądu i kiedy statki przypływają od strony morza, to statki są przeciągane albo holowane w górę rzeki, tam właśnie do Tarsu i port był w Tarsie. I Tars był traktowany jako miasto portowe, chociaż oddalone od morza. Może trochę tak jak Elbląg, tylko na trochę innych zasadach i w trochę inny sposób. Dlatego Tars był zamożny, był handlowy. Tam gdzie handel, tam gdzie pieniądze, tam gdzie wymiana, tam oczywiście Żydzi. I w starożytności jeszcze Fenicjanie. Jedni i drudzy pojawili się tam bardzo wcześnie, razem z Grekami i zupełnie nieźle ułożyli sobie życie w Tarsie, tym bardziej, że dzieje Tarsu mimo wszystko były dość spokojne. Byli tam Asyryjczycy, byli Babilończycy, przedtem byli Chetyci, potem byli Grecy, później byli Rzymianie. I w okresie, kiedy przybyli tam Rzymianie do Tarsu i zrobili z Tarsu rzymską kolonię, to zaczął się dla Tarsu najlepszy okres. Otóż Tars przeszedł we władanie Rzymian około 70 roku przed Chrystusem i miał tak duże znaczenie, że rzymskim urzędnikiem w Tarsie był słynny Cyceron, znany z wymowy, ze sztuki oratorskiej. Zatem dla Rzymu Tars był czymś ważnym. Ale Tars w starożytności został zapamiętany z innego powodu. Mianowicie stał się symbolem spotkania. Miłosnego, przyjaznego, pięknego Antoniusza i Kleopatrę. Otóż do tego spotkania miało dojść w roku 41 przed Chrystusem. Antoniusz czekał na Kleopatrę, która przybyła z Egiptu. Przybyła przepięknie, wystawnie ubrana. Podobno miała pachnieć jakimiś orientalnymi zapachami, także dookoła wszystko pachniało, cała rzeka pachniała, jak napisał historyk. I przybył do Tarsu, tam odbyło się spotkanie tych dwojga starożytnych kochanków. Dlatego w Tarsie, po dzień dzisiejszy, może kiedyś tam kogoś z Państwa los rzuci, takim najważniejszym starożytnym zabytkiem jest brama Kleopatry. Pod tą bramą Kleopatry młodzi, zwłaszcza turyści, studenci, przybysze z dalekich stron, robią sobie zdjęcia, marzą, wspominają. Oczywiście, jak to ze starożytnościami bywa, to jest brama Kleopatry, ma z samą Kleopatrą niewiele wspólnego. Dlatego, że brama, to znaczy Kleopatra i Antoniusz spotkali się w roku 41 przed Chrystusem. Brama pochodzi ze 130 roku po Chrystusie, a więc 170 lat później, ale utarło się jeszcze w starożytności, że to będzie brama Kleopatry i jest brama Kleopatry. Ale prawosławni dla odmiany nie nazywają jej bramą Kleopatry. Prawosławnie nazywają ją, żeby było po chrześcijańsku, bramą świętego Pawła. Ta brama świętego Pawła ma z Pawłem tyle samo wspólnego co z Kleopatrą, bo powiedzieliśmy, że pochodzi z roku 130 po Chrystusie, kiedy już od ponad 60 lat Paweł mierzył, zatem nie mógł tej bramy widzieć. Brama została wybudowana w II wieku jako element murów, które otaczały Tarsz, ale wiadomo, że zawsze legenda jest silniejsza niż historia i stąd w Tarsie ta właśnie brama jest pokazywana w związku czy to z Kleopatrą, czy to ze świętym Pawłem. Jest jeszcze w Tarsie dwie inne rzeczy, dwa inne zabytki, które dzisiaj są pokazywane. Jeden to jest studnia. Studnia, o której miejscowi mówią, że miała to być studnia przy domu Pawła, w rodzinnym domu Pawła. Oczywiście nikt tam nie jest na tyle pamiętliwy, żeby zapamiętać, co to dokładnie ta studnia, ale ponieważ ona przypada, jest zlokalizowana w samym środku Starego Tarsu i obok tej studni, dość głębokiej, nadal z czystą, dobrą wodą, jest rzymska droga, pochodząca ze starożytności, która nie zostawia wątpliwości, że było tam w starożytności miasto, to zwykło się nazywać tę studnię studnią świętego Pawła. Teraz w kontekście roku 2000 i zwłaszcza na pewno w tym roku ta studnia została odpowiednio zabezpieczona, odpowiednio pokazywana, bo turystów tam i pielgrzymów nie brakuje. I wreszcie w Tarsie jest jeszcze trzecia budowla, którą gdybyśmy mogli pojechać, to byśmy zwiedzili. Mianowicie stary, dawny kościół ku czci świętego Pawła. Ten kościół został wybudowany w V i VI wieku, wybudowany według zwyczaju właściwego prawosławnym. Jest to więc według naszego sposobu myślenia i nazewnictwa stara cerkiew. Wybudowane na sposób grecki, z czerwonej, wypalanej cegły, bardzo małej, niewielkiej, gdzie nie ma żadnych ozdób poza tymi, jakie można z cegieł zrobić, które jedne są umieszczane bardziej w klęsło, drugie bardziej na zewnątrz, tworzą się w ten sposób wypukłości. Ten kościół, kiedy przybyli tam Turcy, został zamieniony na meczet i przez całe setki lat był meczetem. A potem, kiedy Turkom w latach 20. XX wieku Turcy mieli takie tendencje ateizujące, był taki Ataturk, czyli ojciec Turków, który zamykał meczety i Turków uczył ateizmu. Było to wprowadzenie do Turcji takiej rewolucji bolszewickiej, tylko w wydaniu nie w kraju chrześcijańskim, tylko w kraju muzułmańskim. Wtedy pozamykał wiele meczetów. I można by powiedzieć, chociaż brzmi to paradoksalnie i niegrzecznie, że na szczęście dla nas zamknął również i ten meczet, który przedtem był kościołem. I przez kilkadziesiąt lat ta budowla stała, ja ją pamiętam jeszcze z takiego czasu, kiedy tam to nie był ani kościół, ani meczet, i próbował zrobić z niego muzeum ateizmu. Ale ponieważ Boga nie ma, według ateistów, to ateiści nie mają co pokazywać muzeum. Więc muzeum było puste. Praktycznie pokazywano tam jakieś takie drobiazgi, które nikogo nie porywały, więc nie było tam zwiedzających i ta budowla stała. I w kontekście roku 2000, zwłaszcza po wizycie Jana Pawła II, zadbano o to, że ten kościół został odświeżony, dawny kościół czy dawny meczet, jakkolwiek go będziemy nazywać, oczyszczony. Jakaś rodzina turowska wzięła za niego odpowiedzialność i zbiera teraz po parę groszy za wejście, ale pożytek jest taki, że w środku umieszczono ołtarz. Na tym ołtarzu można, jeżeli się przyjedzie, można odprawiać mszę świętą. Przeżycie jest naprawdę bardzo duże. I można być w karsie i można Pawła również w taki sposób poprzez sprawowanie Eucharystii upamiętnić. Więc te trzy rzeczy, które pozostały się od dnia dzisiejszego, to znaczy brama Kleopatry bądź świętego Pawła, to znaczy studnia z rzymską drogą, dość dobrze zachowaną, taką z czasów Pawłowych, i ten właśnie kościół ku czci świętego Pawła znacznie późniejszy. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym tygodniu Watykan wydał taką prośbę, wysłał do rządu tureckiego, aby ten kościół, który jest otwarty na rok świętego Pawła, na rok 2008, aby mógł od tej pory pozostać zawsze do dyspozycji chrześcijan. Zobaczymy, czy tak się stanie, bo to nie jest sprawa prosta, ale gdybyśmy w Tarsie byli, to byśmy tego kościoła jako do muzeum wejść mogli. Całe miasto dzisiaj to jest miasto dość nowoczesne, chociaż na taki sposób turecki, i jest to miasto orientalne. Zatem jest to już miasto blisko wschodnie w gruncie rzeczy. Po pierwsze temperatura, po drugie taki klimat duchowy, po trzecie bliskość Morza Śródziemnego, po czwarte sama okolica Tarsu jest przedziwna, bo Tars jest upchany pomiędzy morze z jednej strony, tę niewielką rzekę, która przepływa przez Tars, i góry potężne Taurusu. Jeżeli pogoda jest dobra, to czuje się od morza wiatr, widzi się za sobą na północy góry i ma się takie wrażenie, troszeczkę przynajmniej tak to odczuwałem, takie wrażenie klaustrofobii, że właściwie to nie byłoby stąd, gdzie pójść, a więc niejako, może to czuł i Saul, nie wiem, niejako aż się prosi, żeby stamtąd gdzieś wyjść, wyrwać się, bo ten Tars jest trochę tak jak klatka. Do tego dookoła mamy piękne pole. Tak było w starożytności, tak jest również dzisiaj. Uprawia się pszenicą, uprawia się jęczmień, uprawia się kukurydzę, zatem ziemia jest bardzo dobra. Uprawia się również owoce cytrusowe, bardzo dużo gajów pomarańczowych, widać drzewa figowe, widać winnice. Turcy nie są specjalistami od winnic, ale mają trochę. Widać, zaczyna być widać drzewa oliwne, a więc takie typowe śródziemnomorze. I tam, gdzie jest rzeka i gdzie są lasy, jest sporo trawy. A jeżeli trawa, no to i owce, i kozy. Otóż Tars był w starożytności znany z hodowli owiec. Owce z okolic Tarsu były uważane za najbardziej dorodne, za najpiękniejsze. Dlatego wełna tamtejsza była traktowana jako jedna z najlepszych na terenie Anatolii. Ma to znaczenie, bo wiemy z dziejów apostolskich i z listów Pawła, że ojciec zadbał, żeby mógł, umiał coś z własnej pracy i zajmował się wyrabianiem namiotów. Otóż umiał wyrabiać tkaniny na namioty. Takie swoiste tkactwo. To potrafił już od dziecka. Być może ojciec handlował tymi tkaninami, być może handlował gotowymi namiotami, być może handlował wełną. Nie potrafimy nic powiedzieć, czym zajmował się jego ojciec. Wiemy jednak, że późniejszy apostoł miał siostrę. O tej siostrze nie wspomina wprost, natomiast wspomina już jako dorosły człowiek, że kiedy był w Jerozolimie, już po nawróceniu i kiedy spotkał się z prześladowaniami i został nawet wtrącony do więzienia, to wtedy odwiedził go jego siostrzeniec. Skoro miał siostrzeńca, to oczywiście miał siostrę. Ale o siostrze i o reszcie jego rodzeństwa nic już nie wiemy. Otóż to rodzeństwo jest w Piśmie Świętym zupełnie nieobecne. Być może nie miał nikogo poza siostrą, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Być może jego związek z rodziną stał się tak bardzo luźny, że nie było sposobności, żeby o braciach ewentualnych czy o siostrze wspomnieć. Otóż próbujemy ustalić, kiedy dokładnie się narodził. I papież Benedykt XVI powiedział tak, żeby dojść, ustalić chronologię życia Pawła, to trzeba zwrócić uwagę na dwa szczegóły. I my też zwróćmy uwagę na dwa szczegóły. Jeden pochodzi z okresu, kiedy Paweł był już dorosły. Dotarł do Rzymu i w Rzymie, do czego i my dotrzemy pewnie po kilku miesiącach refleksji nad Pawłem, i w Rzymie apostoł został uwięziony. Przebywał w areszcie domowym. I tam, nie mogąc się swobodnie poruszać, musiał się meldować, tak jak dzisiaj na policji, tak i on co kilka dni musiał się meldować, że jest. Więc przebywa w takim areszcie i tam dowiaduje się, że od jego przyjaciela, który miał na imię Filemon, zbiegł niewolnik. I że tego niewolnika znaleziono. Los niewolnika, który zbiegł od Pana, był w starożytności fatalny. Dlatego, że na czole takiego niewolnika rozpalonym żelazem umieszczano literkę F. Był to pierwsza litera fugitibus, czyli zbieg, uciekinier. I on z tym pięknem F na czole żył do samego końca. Był oczywiście smagany batami, wykonywał najgorsze roboty, był traktowany jako potencjalny zbieg i tak dalej. Jego los był dramatyczny. Niewolnik miał na imię Onezym i został schwytany. I został przyprowadzony do swojego pana, do tego Filemona właśnie. Ale pan jego był chrześcijaninem. I Paweł, przebywając w więzieniu w Rzymie, w latach mniej więcej 60-65, pisze list. Jest to najkrótsze pismo Nowego Testamentu. List do Filemona. I w tym liście prosi Filemona, którego on pozyskał dla wiary, żeby obszedł się miłosiernie z tym niewolnikiem Onezymem. Zachęca Filemona, żeby nie karał go, nie ścigał, nie prześladował, dlatego że mamy wszyscy jednego Pana. Zostaw go więc w spokoju, zaufaj mu, nie karz go. I pisze w tym liście tak: proszę cię jako prezbiter Paulos. To prezbiter zostało w Biblii Tysiąclecia przetłumaczone stary Paweł. Proszę cię jako stary Paweł. Stary w starożytności, podobnie jak dzisiaj, to był człowiek, który miał 70 i więcej lat. Ale słowo prezbiter nie ma po grecku znaczenia stary w sensie wieku. Ma po grecku znaczenie cieszący się autorytetem, cieszący się uznaniem. Starszy, ale nie w znaczeniu wieku, tylko mający prawo do czegoś. Tyle ci dałem, więc musisz mnie uszanować. Ja jestem, mówi Paweł do Filemona, pisze do niego list, który powierzył jakiemuś zaufanemu chrześcijaninowi. Ja jestem dla ciebie kimś, z którego zdaniem powinieneś się liczyć, bo ja jestem starszy, znaczący, powiedzmy, mający coś do powiedzenia. Otóż to nam pokazuje, że około roku 60-65 Paweł jest już człowiekiem na pewno bardzo dorosłym i cieszącym się autorytetem. Więc musiał mieć wtedy lat, no co najmniej 50, 55, może więcej odrobinę. Z drugiej strony, w Dziejach Apostolskich, kiedy spotykamy go po raz pierwszy, że tak powiem na własną rękę, to spotykamy go podczas ukamienowania Szczepana. Ukamienowanie Szczepana miało miejsce około roku 35-36. I autor Dziejów Apostolskich, święty Łukasz, mówi, że ci, którzy kamienowali Szczepana, złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca, tu występuje greckie słowo neanis, imieniem Szaweł. Co to znaczy złożyli swoje szaty? Kamienowanie było karą straszliwą. Ja już kiedyś Państwu o tym wspominałem, jak ono mniej więcej wyglądało. Dlatego, że kamienowanie w niektórych krajach, rejonach Bliskiego Wschodu odbywa się po dzień dzisiejszy. Oczywiście prawo państwowe zakazuje go, ale na przykład Beduini, albo gdzieś tam daleko w osadach Jordanii, na terenie Iraku, albo Syrii, gdzie władza, autorytet władzy nie sięga, załatwiają rozmaite sprawy na własny rachunek i kamienowanie tam jest spotykane. Otóż człowiek, który ma być ukamienowany, wygląda to tak, że go wyprowadzają poza wieś, poza osadą, go albo ją. Następnie każą się rozebrać albo też rozbierają, co jest znakiem absolutnego upodlenia, absolutnej hańby, bo nagość na Bliskim Wschodzie ma zupełnie inne znaczenie niż u nas. Państwo wiedzą doskonale, że oni wszyscy chodzą poubierani, tak że czasami tylko oczy widać. Zatem człowiek rozebrany, czy człowiek wystawiony na publiczny widok, to jest człowiek zhańbiony, więc najgorszy taki rodzaj upodlenia dla nich psychologicznie. Następnie oskarżyciele stają, i ci, którzy mają brać udział w tym kamienowaniu, takim półkolem. Oskarżyciele podają tytuł winy, pierwsi rzucają kamień. Pamiętamy Jezusowe, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I potem następują rzucanie kamieni przez innych. A ponieważ kamieni tam nie brakuje, kamieni jest pełno, to żeby było wygodniej, ponieważ oni mają takie szaty prawda, obwisające, przeszkadzające rzucać, to zdejmują te szaty, żeby było łatwiej rzucać, dotąd aż na miejscu tych zwłok nie pojawi się kupa kamieni, gromada kamieni. I ta gromada kamieni zostaje ku przestrodze następnych, którzy by się czegoś złego dopuścili. Więc Szaweł, około roku 35 jest świadkiem ukamienowania. Sam nie rzuca kamieniem, dlatego że pochodzi z tak zwanych wyższych sfer, do czego dojdziemy. Natomiast stoi i składają obok niego swoje szaty, co jest znakiem jego przyzwolenia na to, co się dzieje. Kiedy Szczepan był kamienowany, Saul był neanis. Neanis to jest mężczyzna około 16 do 25 lat. Czyli 25 20, do 30 na ogół. Czyli młody. Otóż skoro tak, to nam się zgadza, że przyszedł na świat gdzieś, powiedzmy sobie, 20 kilka lat wcześniej. Był wtedy człowiekiem młodym i w tych ramach osadzamy jego życie. Wychowany został w rodzinie, która, aczkolwiek żydowska, miała obywatelstwo rzymskie. To w starożytności znaczyło bardzo dużo. Na wzór tego zostało w naszych czasach urobione obywatelstwo amerykańskie i w naszych czasach jest urobione obywatelstwo izraelskie, a teraz próbują to naśladować rozmaite ludy i narody. Otóż polega to na tym, że jeżeli obywatel tego państwa dopuści się czegoś złego, to państwo ma obowiązek uczynić wszystko, żeby go wyrwać z tej sytuacji i ewentualnie osądzić po swojemu, ale nie pozwolić, żeby nikt inny go ukarał. Tak było z obywatelami rzymskimi w starożytności. Otóż ojciec Pawła, Saula jeszcze wtedy na tym etapie, był obywatelem rzymskim. Raz się to później już nawróconemu Pawłowi przydało, bo kiedy przedostał się do Europy, o czym będziemy mówić podczas swojej drugiej podróży misyjnej, i kiedy był w Filipii na terenie Grecji, i po nauczaniu na terenie Filipii został pojmany, wsadzony do takiego doraźnego więzienia i tam został ubiczowany. To znaczy otrzymał takie solidne rózgi i zniósł je, przyjął je z godnością. Natomiast na drugi dzień, kiedy ci prześladowcy mówią, to wynoś się stąd, a on mówi do nich, to wy mnie, obywatela rzymskiego, bez sądu żeście ubiczowali i teraz chcecie, żebym ja się stąd wyniósł? O nie, musicie mnie przeprosić. I oni się zlękli bardzo i zaczęli go prosić, żeby uszedł z ich granic, z granic Filipii, bo zdali sobie sprawę, że ściągnął na siebie odwet za to, że wyciągnęli rękę przeciwko obywatelowi rzymskiemu. Widać z tego, że rodząc się w Tarsie, Saul rodzi się na styku trzech kultur, trzech mentalności, trzech sposobów myślenia i życia. Jeden jest Żydem. To z całą pewnością. I tę świadomość będzie miał do samego końca. Nigdy się swojego judaizmu, ani żydowskiego pochodzenia nie wyrzekał. Zawsze się tym chlubił. Dzisiaj Żydzi woleliby, żeby Paweł nie był Żydem. Dlatego, że nie przystaje do pewnego schematu. Bo twierdzą, że wiara w Jezusa Chrystusa jest dla Żyda niemożliwa. Paweł, przykład Pawła, pokazuje coś zupełnie innego. Nie jest więc specjalnie wygodny, ale to był jego pierwszy świat. Ten właśnie świat żydowski. Drugi jego świat to był świat grecki, helenistyczny. Otóż Paweł znał doskonale język grecki, znał doskonale kulturę helenistyczną właśnie w Tarsu. Na pewno uczęszczał do szkoły żydowskiej, czyli do Bet Midraszu, ale na pewno otrzymał również staranne wykształcenie, jeżeli chodzi o kulturę helenistyczną. Jego język grecki jest bardzo piękny, bardzo kunsztowny, wykwintny, ma bogate słownictwo, ma piękną składnię, właściwą retorą. On mówił po grecku naprawdę ładnie. To tak jak gdyby ktoś wychował się na przykład na języku Sienkiewicza, albo na języku Kraszewskiego, albo na języku któregoś z naszych późniejszych, bardziej współczesnych pisarzy, jak gdyby tym językiem mówił. Wtedy czujemy, że ma za sobą ten właśnie oddech długiej kultury. Kiedy się czyta, oczywiście my mamy ograniczone możliwości, ale może kiedyś Państwu przeczytam, choćby wiadomo było, jak to brzmi. Kiedy się czyta pisma Pawła w języku oryginalnym, to one brzmią bardzo pięknie. Grecy lubują się w czytaniu listów świętego Pawła, bo uczą się na tej podstawie, jak trzeba mówić po grecku. Nie był więc Grekiem, ale Grekę znał doskonale. Niektóre jego listy są przepełnione taką właśnie doskonałą kulturą, mentalnością grecką. On, będąc Żydem i myśląc biblijnie, myśli jednocześnie po grecku, w kulturze greckiej. I trzeci element, trzeci jego kontekst, to jest Rzym rzymski. Ówczesny Tars, który leżał w krainie, która nosi nazwę Cylicja, niewielka kraina, powiedzieliśmy, gorąca, wciśnięta między morze i między góry Taurus. Otóż ta kraina była pod władzą Rzymu, a Rzym twardą ręką trzymał wtedy podbite czy podporządkowane ludy i narody. Była tam rzymska administracja, rzymskie drogi, rzymski system prawniczy, rzymski system monetarny. Rzym trzymał porządek. Można by powiedzieć, nie wiem czy to do końca prawdziwe, czy to do końca słuszne, że Rzymianie to byli tacy Niemcy starożytności. Tam wszystko było nastawione na ordnung. Tam wszystko musiało być przewidywalne. I u Pawła jest podobnie. Z jednej strony żydowska wiara, z drugiej strony grecka fantazja, z trzeciej strony rzymski porządek. I to wszystko się w nim spotyka. I to wszystko przez całe życie było doskonale widać. To wszystko się w nim burzy. I teraz którego z tych aspektów jego osoby dotkniemy, to nam wyjdzie albo głęboka wiara, albo marzycielskie, wschodnie, greckie, czasami wręcz mitologizujące wyobrażenia, fantazja, usposobienie, albo wreszcie ten rzymski porządek, kiedy Paweł zaprowadza do rozmaitych wspólnot właśnie porządek i woła o to, przywołuje wszystkich, żeby żyli tak jak należy, wierzyli tak jak należy, bo nie chce puścić wszystkiego na żywioł. Tak właśnie wyglądały same jego początki. Do tego jeszcze jedno. Wspominaliśmy o tym kiedyś. Proszę Państwa, Żydzi w starożytności byli jedynym ludem, jedynym narodem, który zlikwidował analfabetyzm wśród mężczyzn, wśród chłopców. To, co Europa osiągnęła w drugiej połowie XX wieku, a teraz czasami bywa wtórny analfabetyzm. Otóż to, co udało się osiągnąć zupełnie niedawno w Europie, bo jeszcze niedawno można było spotkać ludzi podpisujących się przysłowiowym krzyżykiem, tego Żydzi dokonali 2000 lat temu. Każdy żydowski chłopak musiał umieć czytać i pisać tak, by wraz z osiągnięciem 13 roku życia mógł w synagodze przeczytać Księgi Święte. Otóż to był świat, w którym wychował się mały Saul. Kobiety, dziewczyny nie musiały uczyć się tej sztuki. Mogły, ale nie musiały. Natomiast chłopcy musieli, bo kiedy osiągnął 13 lat, musiał pasować do tak zwanego minianu, czyli do liczby 10 mężczyzn, których modlitwa miała charakter wspólnotowy, publiczny. Zatem otrzymał bardzo staranne wykształcenie. O to wykształcenie dbał pewnie jego ojciec, o którym kilka razy wspomina, nic natomiast nie wspomina o swojej matce. Nie potrafimy powiedzieć zupełnie dlaczego. Zanosi się na to, czy wygląda na to, że w Tarsie Saul spędził pierwsze lata swojego życia. Czy tych lat było 10, czy było ich 13, 14, tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Wygląda na to, że gdy osiągnął 13 lat, może trochę później, wówczas ojciec przeniósł go do Jerozolimy. I w Jerozolimie miał pobierać dalsze nauki. Ale do tego etapu jego życia, który go będzie wyprowadzał na stopniowo coraz szersze fale i drogi, wrócimy podczas następnej konferencji. Dzisiaj zostawiamy jeszcze stosunkowo młodego Saula w Tarsie. Zatem jego życie to życie takiego chłopca, który urodzony na prowincji, ma bogaty kontekst kulturowy i religijny i postanowi rozwinąć skrzydła w Jerozolimie. Poleci jednak nie tam, gdzie sam chciał, tylko tam, gdzie go porwie Pan Bóg. A to dokona się pod Damaszkiem i znacznie później. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w ostatni poniedziałek października. Z nadzieją, że wtedy się spotkamy i będziemy mogli i kontynuować rzecz i również powspominać to, co można było przeżyć w mieście, które jest uświęcone Pawła obecnością. A obiecuję Państwu, że kiedy, jeżeli dotrę szczęśliwie do Bazyliki Świętego Pawła, tam gdzie został zamęczony, to w szczególny sposób będę miał przed sobą ten widok. Pod Twoją obronę
udzielam się Święta Boża Rodzicielka.
Pochwalamy Jezus Chrystus.
Zabrajmy.